Kochani bracia i siostry, witam was serdecznie w imieniu Pańskim, pokój wam. Jest was tak dużo, że nie zdążyłem się przywitać ze wszystkimi, w związku z tym robię to z tego miejsca. Oczywiście zostało również na mnie nałożonych szereg obowiązków dotyczących przekazania pozdrowień, ale zrobię to za pośrednictwem brata przewodniczącego troszkę później. W tej chwili tylko odrobinę prywaty od mojej córki, zięcia i syna chciałbym przekazać wam serdeczne pozdrowienia. Kochani, braterstwo, w tym roku mija 500 lat od rozpoczęcia reformacji, która całkowicie odmieniła ówczesny świat. Jest szereg obchodów z tego tytułu. Ja z kolei przewrotnie powiem, że to wspaniałe dzieło nie byłoby możliwe, gdyby nie było czego reformować. Powiem, samo słowo reformacja zawiera w sobie myśl, że istnieje coś, co wymaga naprawy, co wymaga zreformowania. Oczywistym jest dla nas to, że tym, co wymagało zreformowania, tym, co wymagało naprawy, była sytuacja w ówczesnym chrześcijaństwie całkowicie zdominowanym przez Kościół rzymski i jego papieży. Potęga tej instytucji, oparta na świeckiej władzy i świeckim ramieniu w postaci ziemskiej siły, była imponująca. Również imponujący był czas, przez jaki udawało się tej instytucji w całkowitym podporządkowaniu trzymać połowę świata, wiele, wiele narodów. Ale nie tylko narodów, ale przede wszystkim lud Boży. Oczywistym dla nas jest również to, że działo się to z dozwolenia Bożego. Bóg bowiem przez cały czas konsekwentnie realizuje swój plan, realizuje wszystkie swoje zamierzenia. I w tych jego zamierzeniach aspekt czasowy jest bardzo precyzyjnie, bardzo konkretnie oznaczony. W związku z tym chciałbym dzisiaj wspólnie z braterstwem cofnąć się w naszych myślach do czasu, kiedy to odstępstwo, kiedy to zamieszanie, które się zaczęło w chrześcijaństwie, zaczęło się rodzić. Oczywiście Pismo Święte mówi, że ono zaczęło się rodzić jeszcze w czasach apostolskich, apostoł Paweł już o tym mówił, ale Pismo Święte daje nam wskazówkę, daje nam konkretną datę. Datę o wiele późniejszą niż pierwszy wiek naszej ery, gdy żył nasz Pan i gdy żyli pierwsi chrześcijanie. Mianowicie wskazuje nam ona na rok 539. W związku z tym tytuł wykładu brzmi Znamienny rok 539. W wykładzie tym spróbuję wykazać, drodzy braterstwo, że ludzkie oczekiwania i widzenia niektórych zdarzeń są bardzo różne, jeśli chodzi o człowieka i zderzeniu z tym, co na ten temat sądzi Bóg. My jako ludzie oczekujemy spektakularnych wydarzeń, które w sposób jednoznaczny, nie budzący żadnych wątpliwości, odcisną swoje piętno na historii, gdzie można od razu powiedzieć, że to jest widoczny znak potwierdzający wypełnianie się boskich proroctw. I w wielu przypadkach tak było, na przykład rok 800, gdy zostało zapoczątkowane tysiącletnie królestwo poprzez koronację Karola Wielkiego, który otrzymał koronę z rąk ówczesnego papieża Leona. Podobnie jest z rokiem 1799, który również zakończył ważny etap, ten rok będzie się dzisiaj pojawiał kilkukrotnie w naszych rozważaniach, gdy papież został uwięziony i następnie zmarł jako więzień, co zakończyło te wspaniałe 1000 lat ziemskiego panowania i zakładania Królestwa Bożego, które ta wspaniałość w cudzysłowie oczywiście zakończyła się tak, jak wiemy z historii. Podobnie rok 1914 jest takim wydarzeniem, który w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości pokazuje, iż boska zapowiedź wykazana wielokrotnie w proroctwach, iż rok ten będzie końcem czasów pogan, był taką pieczęcią, która nie budzi żadnych wątpliwości, że rzeczywiście wtedy zostało rozpoczęte burzenie tego porządku rzeczy, który był. Jednak w niektórych przypadkach brak takich jednoznacznych, nie budzących jakichkolwiek wątpliwości wydarzeń i nie inaczej jest w przypadku roku 539, który będzie dzisiaj pod naszym szczególnym rozważaniem. Ale jak wykażemy to zaraz, Bóg bardzo precyzyjnie i jednoznacznie tą datę w swoich proroctwach, w swoim słowie pokazał. Brat Russell w wielu miejscach w trzecim tomie tą datę przywołuje. Ja chciałbym tylko przytoczyć fragment z trzeciego tomu, strona 68 i 69. Jest to cytat w tej chwili z trzeciego tomu. Skoro koniec okresu papieskiej władzy został jasno określony przez rewolucję francuską oraz przez wydarzenia zapisane w rozdziale 11, wiersze 40 do 44, chodzi o proroctwo Daniela, które wskazuje szczególnie na rok 1799, możemy szybko odmierzyć 1260 lat wstecz albo stwierdzić, czy miał wtedy miejsce początek władzy papieskiej. Jeżeli okaże się, że tak było, nasz dowód dla potrzeb wiary będzie wystarczająco jasny i mocny. Sprawdźmy więc. Cofając się 1260 lat wstecz, od roku 1799 otrzymujemy rok 539, kiedy to, jak wykażemy, rozpoczęło się panowanie papiestwa. System ten był jednak gęstą mieszaniną sił państwa i duchowieństwa, a zapoczątkowanie jego władzy, tak jak i zakończenie, było niepozornym procesem, a więc nie było takie to jednoznaczne, niebudzące wątpliwości z punktu widzenia świeckiej historii. Na temat początku i końca tego systemu panują więc rozmaite poglądy i każdy z nich mógłby się wydawać możliwy do przyjęcia i uzasadniony, zanim nie dowiemy się o ustanowionych przez Boga datach powstania i upadku systemu papieskiego i nie przekonamy się o ścisłej poprawności tego poglądu. Koniec cytatu. A więc brat Russell pisze tutaj, iż Bóg ustanowił konkretne daty wskazane w jego słowie, w jego proroctwach. Oczywiście, jak doskonale wiemy, jako wieloletni badacze, że w Piśmie Świętym nigdy nic nie jest podane tak na tacy prosto i wprost, że każdy, kto weźmie do ręki Biblię, przeczyta i od razu będzie wiedział, że tu chodzi o rok 539, a tu o 1799. Głównie zawdzięczamy tą wiedzę pańskim narzędziom, głównie bratu Russellowi, bratu Johnsonowi, przez których Pan zechciał objawić te wspaniałe prawdy. Jak słyszeliśmy w tym odczytanym przed chwilą fragmencie trzeciego tomu, rok 539 nie jest datą szczególnie zauważaną w historii świeckiej, ale za to bardzo ważną z punktu widzenia Pisma Świętego. Przyjrzyjmy się zatem, drodzy braterstwo, gdzie ona się znajduje, a następnie spróbujemy przeanalizować, czy data ta znajduje potwierdzenie w wydarzeniach historycznych, które wówczas miały miejsce. Na początek kilka świadectw biblijnych. Rok 539 występuje, drodzy braterstwo, w połączeniu z bardzo znamiennymi proroctwami czasowymi. W proroctwach tych bardzo wyraźnie pojawia się określenie czas, czasy i pół czasu albo 1260 dni. Czyli jeden czas dodać dwa czasy plus jeszcze połowę czasu, czyli mamy w sumie 3,5 czasu. Ten czas to nic innego jak rok, czyli 3,5 czasu to 3,5 roku. Czas, czyli rok, składa się z 12 miesięcy, z których każdy liczy 30 dni, czyli w sumie jeden rok, jeden czas to 360 dni. Można by zapytać, dlaczego akurat tyle? Przecież rok słoneczny ma 365 dni, a co 4 lata 366. Z kolei lata księżycowe też nie mają 360 dni, tylko mają 354, 355 lub 356. A jak za chwilę się dowiemy, co jakiś czas również więcej, bo 383, 384 lub 385 dni. Otóż rok hebrajski, drodzy braterstwo, którym posługiwali się Żydzi, był i jest oparty na cyklach księżyca i dzieli się na 12 miesięcy, liczących 29 lub 30 dni. Ponadto co 2 lub 3 lata, co jakiś czas, dokładany jest dodatkowy miesiąc dla zrównania cyklu solarnego, czyli tego słonecznego, z cyklem lunarnym, czyli księżycowym. Jest to 13 miesiąc, który liczy 29 dni. Dodatkowy ten miesiąc jest dodawany w związku z tak zwanym cyklem Metona. Meton to był taki astronom z Aten, grecki astronom, który w 433 roku przed naszą erą zauważył, że długość cyklu słonecznego i cyklu księżycowego jest podobna w odstępie 19 lat. Czyli 19 lat słonecznych daje 235 miesięcy księżycowych. 235 miesięcy. I współcześni astronomowie wyliczyli dokładnie, że różnica długości tych okresów wynosi 2 godziny. W związku 19 lat słonecznych to jest 235 miesięcy księżycowych z dokładnością do 2 godzin. Ale 19 lat księżycowych po 12 miesięcy to wcale nie jest 235, tylko 228. Różnica jest 7 miesięcy. Dlatego te 7 miesięcy w ciągu tego 19-letniego cyklu jest dodawanych i zawsze są one dodawane w 3, 6, 8, 11, 14, 17 i 19 roku tego cyklu. W ten sposób licząc, kalendarz żydowski dzisiaj się zatrzymał na roku 5778, a więc inną mamy datę niż w naszym współczesnym języku. Widzimy więc, drodzy braterstwo, że ani rok słoneczny, ani księżycowy, którymi posługują się ludzie, nie ma 360 dni. Dlaczego w związku z tym uważamy, że powinno to być 360 dni, aby dobrze rozszyfrować proroctwa podane przez naszego Pana, proroctwa czasowe? Można by to wywnioskować chociażby z Księgi Objawienia, z 11 rozdziału, gdzie w wierszach drugim i trzecim mamy zapisane następujące słowa. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, gdzie w 11 rozdziale mamy zapisane następujące słowa. Ale sień, która jest przed Kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej, albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą 42 miesiące. I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą 1260 dni. A więc widzimy, drodzy braterstwo, z tego, że 42 miesiące to jest 1260 dni. Jeżeli 1260 podzielimy przez 42, otrzymamy bardzo dokładnie 30, czyli jeden miesiąc to jest 30 dni. Z kolei w następnym rozdziale Księgi Objawienia, w rozdziale 12, w wierszach 6 i 14 mamy kolejną wskazówkę. Wiersz 6 i 14. A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby ją tam żywiono przez dni 1260. I dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała od obliczności wężowej na pustynię, na miejsce swoje, gdzie by ją żywiono przez czas i czasy i połowę czasu. A więc mamy tutaj te 3,5 czasu w połączeniu z 1260 dniami. Czyli wygląda na to, drodzy braterstwo, z połączenia tych wierszy, że jeden rok w proroctwach biblijnych to jest 12 miesięcy, z których każdy ma 30 dni, czyli jeden rok to jest 360 dni i taką miarę trzeba przyjmować do tego, aby rozszyfrować te proroctwa, o których za chwilę będziemy mówili. Dodatkowo należy pamiętać o tym, iż Pismo Święte wskazuje, że w proroctwach biblijnych jeden dzień odpowiada jednemu rokowi. Chociażby czwarta księga Mojżeszowa w wierszu 14 i w wierszach 33 i 34. Odczytajmy sobie czwarta księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Mamy tu zapisane następujące słowa. A synowie wasi będą się tułali po tej puszczy przez 40 lat i poniosą karanie za cudzołóstwa wasze, aż wyginą trupy wasze na puszczy. Według liczby dni, w których się szpiegowali ziemię, to jest 40 dni. Dzień każdy za rok licząc, poniesiecie nieprawości wasze 40 lat i poznacie pomstę swego odstąpienia ode mnie. A więc każdy dzień był policzony jako jeden rok. Podobnie w księdze Ezechiela w 4 rozdziale i wierszu 6 mamy podobną wskazówkę. Księga Ezechiela, 4 rozdział i wiersz 6. A gdy je wypełnisz, układziesz się powtórę na prawy bok twój, a poniesiesz nieprawość domu judzkiego przez 40 dni. Dzień za rok, dzień mówię za rok, tobie daję. A więc jeden dzień to inaczej jeden rok, czyli 1260 dni to 1260 lat. Tak przygotowani możemy przystąpić, drodzy, do próby rozszyfrowania proroctw, w których znajdują się te aspekty czasowe. Pierwszą z nich jest wizja Daniela, proroka Daniela, którą miał nad rzeką Hydekel w Babilonie, czyli nad dzisiejszym Tygrysem. Daniel opisał ją w 12 rozdziale swojej księgi. I Daniel, który przedstawia tutaj brata Rusela, widział w tej swojej wizji dwóch mężczyzn, którzy stali po przeciwnych stronach rzeki. A więc jeden, który stał po tej samej stronie rzeki, co brat Rusel, to pan Barbur, który jeszcze wtedy był bratem Barburem, bowiem na tym etapie wspólnie z bratem Ruselem badali Słowo Boże, próbując rozszyfrować ich znaczenie. Natomiast po drugiej stronie rzeki stał drugi człowiek i on z kolei przedstawia profesora Bengela, Niemca, który w połowie XVIII wieku opublikował szereg książek dotyczących proroctw czasowych, w których zastanawiał się, kiedy skończy się panowanie Antychrysta i tego złego porządku rzeczy, który panował przez cały wiek Ewangelii chrześcijaństwa. Był tam również człowiek obleczony w szatę lnianą, któremu zostało zadane pytanie, kiedy przyjdzie koniec tym dziwnym rzeczom. Ten mąż przedstawia brata Williama Millera, który podał prawdy dotyczące proroctw czasowych. On jako pierwszy właściwie udzielił takiej odpowiedzi na pytanie zadane przez brata Millera. Otwórzmy zatem sobie proroctwo Daniela, 12 rozdział. Gdzie odczytamy sobie wiersz 7, proroctwo Daniela i wiersz 7, 12 rozdział, wiersz 7. I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i lewicę swoją ku niebu, przysiągł przez żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie, jeden czas, i po zamierzonych czasach, dwa dodatkowe czasy, i po połowie czasu, i gdy do szczętu rozproszy siłą ręki ludu świętego, wtedy się to wszystko stanie. Czyli po 3,5 czasach stanie się to wszystko. Biblia Tysiąclecia to ostatnią część odczytanego fragmentu oddaje w ten sposób. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu. Czyli gdy największy prześladowca prawdziwego ludu Bożego straci swoją moc. To jest ta wskazówka, kiedy to wszystko będzie się działo i jaki będzie znak potwierdzający, iż ten czas dobiegł końca. Czyli jaka była odpowiedź na pytanie dotyczące zakończenia tych dziwnych rzeczy dziejących się w wieku Ewangelii? Znakiem będzie utrata przez papiectwo mocy niszczenia naśladowców pańskich. I kiedy się to stało? Gdy papież został aresztowany przez Napoleona, wywieziony do Francji, uwięziony i tam jako więzień, umarł w 1799 roku. Jest to ta pieczęć, która w sposób taki jednoznaczny pokazuje, że ten okres czasu dobiegł końca, który wskazany był w proroctwach. Zatem koniec tego 1260 lat przypada na rok 1799. Tak jak brat Rusel w trzecim tomie pisał, wystarczy odjąć teraz od tej daty 1260 lat i osiągniemy rok 539, który jest tematem podstawowym naszych dzisiejszych rozważań. Nie będziemy dzisiaj szerzej uzasadniali tej daty 1799, bo nie to jest dzisiaj naszym celem. Ale drodzy braterstwo, Daniel, czyli brat Rusel, nie zrozumiał tego, co widział. Dlatego zapytał w wierszu 8, a gdym ja to słyszał, a nie zrozumiałem, rzekłem, Panie mój, cóż za koniec będzie tych rzeczy? I uzyskał odpowiedź, że ta prawda nie będzie zrozumiana aż do właściwego, wyznaczonego przez Boga czasu. Jednak w wierszu 11 uzyskał dodatkową wskazówkę, drodzy braterstwo, jakie okoliczności będą towarzyszyły początkowi tego okresu czasu. Wiersz 11 mówi bowiem tak. A od tego czasu, my już wiemy, uprzedzając wydarzenia, że chodzi o rok 539, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia. Cóż jest tą obrzydliwością spustoszenia? Cały system papieski jest tą obrzydliwością spustoszenia, która spustoszyła prawie każdą prawdziwą naukę Słowa Bożego, każde organizacyjne zarządzenie Biblii, każdą działalność prawdziwego Kościoła Chrystusowego. I to, co jest jakby tutaj największym dramatem w tym wszystkim, zastąpiła jedną wystarczającą na zawsze ofiarę naszego Pana poprzez wstrętną, obrzydliwą naukę o tym, iż poprzez, można powiedzieć, literalne jedzenie ciała i literalne picie krwi Pana Jezusa, które są ponownie składane w czasie mszy, człowiek jakby odkupuje ponownie swoje grzechy. Czyli początek liczenia tego okresu czasu, z tego co czytaliśmy przed chwilą przy wierszu 11, przypada na moment, w którym jakby papiestwo zyskuje możliwość oddziaływania na narody, kiedy zyskuje swoją właściwą władzę. Czyli te 3,5 roku, symboliczne 3,5 roku, czyli 1260 lat, przedstawia okres władzy papieskiej. Drugim miejscem biblijnym, w którym mamy wspomniane o tym okresie czasu i o tej dacie, jest wizja bestii z 10 rogami. Dalej jesteśmy w księdze Daniela. Mamy tutaj w 7 rozdziale przedstawioną wizję 4 rządów pogańskich. Mówimy o Babilonii, o Medopersji, o Grecji, o Rzymie. I tutaj jest to przedstawione w postaci wizji różnego rodzaju bestii. Na 4 z tych bestii pojawiło się 10 rogów, które przedstawiają 10 różnego rodzaju władz, które miały miejsce w Rzymie. Lecz jak jest napisane, pojawił się tam jeden szczególny róg. Mały, niepozorny, ale jak za chwilę się przekonamy, ta niepozorność była zupełnie niesłuszna, bowiem okazał się zupełnie innym i bardzo mocnym. Otwórzmy zatem proroctwo Daniela, 7 rozdział. I mamy tutaj w wierszach od 23 do 25 zapisane następujące słowa. I rzekł tak: bestia czwarta, czwarte królestwo, znaczy na ziemi, które będzie różne od wszystkich królestw. A pożre wszystką ziemię, a podepcze, a pokruszy ją. A 10 rogów, to znaczy, że z królestwa onego 10 królów powstanie. A po nich powstanie pośredni, ten taki niepozorny, najmniejszy, czyli papiestwo, które będzie różny od pierwszych i 3 królów poniżej, czyli obali 3 inne królestwa, wyłoni się jako 4. A słowa przeciw najwyższemu mówić będzie i święte najwyższych miejsc zetrze. Według przekładu Stronga powinno to brzmieć: świętych najwyższego będzie uciskał. O tym, w jaki sposób prześladował prawdziwy Kościół, członków prawdziwego Kościoła, prawdziwy lud Boży, mamy bardzo dużo wiedzy, więc nie będziemy w tej chwili na ten temat mówić. Nadto będzie zamyślał, aby odmienił czasy, chociażby przez przedwczesne ustanowienie tysiącletniego Królestwa Bożego na ziemi, i prawa, gdyż wprowadził szereg innych praw, na przykład prawa kościelne, które zastąpiły prawdziwe zasady obowiązujące w Słowie Bożym. Gdyż wydane będą w ręce Jego aż do czasu i czasów i pół czasu. Znowu mamy, drodzy braterstwo, 3,5 czasu, czyli owe 1260 dni, czyli 1260 lat panowania nad ludem Bożym. Kolejne miejsce, które chciałbym w skrócie tutaj szybciutko przytoczyć, to jest Księga Objawienia, 12 rozdział. W rozdziale tym mamy przedstawioną wizję, gdzie niewiasta, będąc brzemienna, męczyła się, chcąc urodzić syna. Na ten poród czekał smok, który tylko gdy się urodzi, chciał tego mężczyznę porwać. I w wizji tej niewiasta przedstawia wczesny Kościół chrześcijański, w obrębie którego od samego początku zaczęła rodzić się już apostazja. Pojawiło się dążenie wodzów do przejmowania władzy, do panowania nad zborami. I rzeczywiście po pewnym czasie, jak wiemy z historii, urodził się duchowy twór, który stał się nie tylko duchowym tworem, ale rzeczywistym, posiadającym ziemską władzę w postaci papiestwa, który zgodnie z wierszem 5 tego objawienia, 12 rozdział, miał siłę, aby laską żelazną kruszyć i prześladować lud Boży. Miał to czynić rzekomo w imieniu Boga, powołując się na autorytet boski, zasiadając w Kościele Bożym i podając się za Boga, ale również nie będziemy tego w tej chwili tłumaczyć. Jego władza była tak bezwzględna, że ta niewiasta, czyli chrześcijaństwo to prawdziwe, musiało uciec na pustynię. I w wierszu 6 czytamy tak. A niewiasta, czyli prawdziwy kościół chrześcijański, który protestował przeciw papiestwu, jego błędom wypływającym z doktryny i praktyki, uciekła na pustynię, czyli w stan izolacji od Babilonu, gdy papiestwo zostało wywyższone, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby ją tam żywiono przez dni 1260. I znowu mamy te 1260 dni, czyli 1260 lat. Natomiast w wierszu 14 mamy ponowne odwołanie do okresu przebywania niewiasty na pustynię i dano niewieście, czyli protestującemu kościołowi, dwa skrzydła orła wielkiego, czyli Stary i Nowy Testament, aby leciała od obliczności wężowej na pustynię, na miejsce swoje, gdzie by ją żywiono przez czas, czasy i połowę czasu. Czyli znowu mamy ten sam okres, drodzy braterstwo, czasu. Natomiast w wierszu 15 mamy odwołanie do rzeki, która pojawiła się niedawno przez nas przytaczanej wizji, gdzie brat Russell stał nad rzeką i patrzył, gdzie były te dwie różne postaci po dwóch różnych stronach rzeki. I tu mamy wyjaśnienie, co to jest za rzeka. I wypuścił wąż z gęby swojej za niewiastą wodę jako rzekę, a więc wielki strumień prawdy świeckiej, która miała jakby odwrócić uwagę prawdziwego Kościoła. Mieli oni się zająć tymi prawdami w celu leczenia ludzkości, ale wbrew intencjom szatana została ta prawda przyjęta przez narody, które obudziły się do gniewu, postanowiły wreszcie zrzucić z siebie to panowanie, które ograniczało ich wolność. I zamiast zaszkodzić Kościołowi, to zaszkodził sam sobie, bowiem narody w krótkim czasie szybko zaczęły dochodzić swoich praw. Pojawiła się rewolucja francuska, inne i stary porządek rzeczy zaczął upadać. Mamy o tym napisane w wierszu 16. Ale ziemia, czyli społeczeństwo, ratowała niewiastę i otworzyła ziemia usta swoje i wypiła rzekę, którą bym wypuścił smok z gęby swojej. Czyli rzeczywiście społeczeństwa przyjęły z otwartością tą całą prawdę i ją wypiły. Początek dawania tej prawdy świeckiej dotyczącej wolności ludzkości datowany jest na rok 1748, kiedy Montesquieu wydał swoją książkę Duch Prawa. Z kolei w pierwszej księdze królewskiej, drodzy braterstwo, w 17 rozdziale mamy przedstawioną bardzo podobną historię. Jest tam opisany prorok Eliasz, który również musiał uciekać na pustynię, tym razem prześladowany przez króla Achaba, któremu przedstawił słowa naszego Boga, że będzie z jego powodu jego nieprawości panowała susza nad Izraelem, dopóki się nie opamięta król Achab. Jak pamiętamy, Eliasz uciekł na pustynię, gdzie żywiły go kruki. Do picia z kolei dostarczał mu wody potok Charyt. Ale gdy i tam potok wysechł, udał się do Sarepty. Tego też nie będziemy poruszać. Ale w opisie tym, drodzy braterstwo, nie mamy podane, jak długo trwał ten okres czasu. Ale z pomocą przychodzi nam apostoł Jakub, który w swoim liście w 5 rozdziale i wierszu 17 uzupełnia ten brak. List Jakuba, 5 rozdział, wiersz 17. Eliasz był człowiek tymże biedą poddany jako i my, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał. I nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. A więc znowu widzimy dokładnie taki sam okres 1260 lat od 539 do 1799 roku. Z kolei jeszcze, żeby mieć już pełną wiedzę i pełny przegląd tej sytuacji, mamy wskazówkę jeszcze podaną przez apostoła Pawła dotyczącą okoliczności przejęcia władzy przez papiestwo. Mamy ją zapisaną w liście do Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale od wiersza 3 do 8. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, wiersze od 3 do 8. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, albowiem nie przyjdzie on dzień, czyli w które przyjście naszego Pana, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia, czyli antychryst, obrzydliwość, spustoszenia, bestia, ten mały róg, o którym mówiliśmy, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem albo co ma boską cześć. A więc człowiek grzechu, czyli papiestwo, miało się wynosić ponad każdą władzę ziemską, każdą władzę cywilną. Tak iż on w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie, udawając się za Boga, czyli jako wielki religijny przywódca, władca. I zali nie pamiętacie, iż jeszcze z wami będąc o tem wam powiadał? A teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego, a więc jest coś, co przeszkadzało, aby objął pełnię władzy. Albowiem się już, czyli w czasach apostolskich, sprawuje tajemnica nieprawości, tylko że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był spośrodku odjęty. Tym, co przeszkadzało w przejęciu władzy, była cywilna władza, czyli władza rzymskiego cesarstwa. Cesarzowie rzymscy stali na przeszkodzie do tego, aby w sposób pełny mogło papiestwo przejąć władzę. A więc, drodzy braterstwo, tak przygotowani pod kątem tych biblijnych świadectw, możemy przejść do świadectw historycznych. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy lubią historię. Może to być dla niektórych trudne i ciężkie. Ja z kolei lubię historię i dobrze się w niej czuję. Mam nadzieję, że nie zanudzę was za mocno, drodzy braterstwo. W wizji przedstawionej przez Daniela, której dzisiaj nie przytaczaliśmy, ale ją znamy dobrze, jest to ta wizja wielkiego posągu. Najniższa część tego posągu, czyli nogi, przedstawiały Rzym. Pamiętamy, że najpierw były one zrobione z żelaza, ale czym niżej się schodziło bliżej stóp, tym więcej było gliny i coraz więcej gliny, aż w końcu glina zaczęła przeważać w stopach nad żelazem. To właśnie obrazuje, w jaki stopniowy sposób z biegiem czasu papiestwo przejmowało coraz więcej władzy na terytorium Cesarstwa Rzymskiego. Jak pamiętamy, drodzy, apostoł pisał, przed chwilą to odczytaliśmy, iż jeszcze w jego czasach zaczęła się ta apostazja. Zaczęło się to odstępstwo, zaczęła się rodzić ta nieprawość. Póki żyli apostołowie, starali się swoim autorytetem powstrzymywać te wszystkie zapędy, ale o ile dobrze pamiętamy, to w wielu listach napisanych przez apostołów, przez apostoła Pawła, już wtedy miały miejsce różnego rodzaju strofowania za złe praktyki, które były pomiędzy ludem Bożym coraz bardziej rozprzestrzeniane. I również mamy w Piśmie Świętym powiedziane, że to mówi apostoł pośród was. Spośród was powstaną wilcy okrutni, którzy nie będą folgować w trzodzie. A więc już w obrębie samego chrześcijaństwa miało się zrodzić to, co było, drodzy braterstwo, w objawieniu 12 rozdziale przedstawione jako ten mężczyzna, który miał się urodzić, na którego tak bardzo czekał ten smok. Oprócz tych złych praktyk również pojawiały się coraz częściej błędy doktrynalne, tak iż prawda rzeczywiście zaczęła być coraz mniej dostrzegana, coraz bardziej przykryta błędem. Główną rolę w tym wszystkim odgrywały też różne ziemskie, ludzkie ambicje wodzów chrześcijańskich, którzy czym więcej mieli swobody, czym mniejsze były prześladowania, tym bardziej przejmowali władzę i stawali się coraz bardziej znaczącymi. Gdy cesarz Konstantyn mniej więcej 300 lat po śmierci naszego Pana doprowadził do tego, że chrześcijaństwo z okresu prześladowań stało się religią oficjalnie uznawaną i legalną, zaczęło jakby tutaj rozkwitać, zaczęły rozkwitać te wszystkie dążenia do tego, aby w ludzie Bożym rozwinęła się hierarchia, że jedni są ważniejsi od drugich. Doszło do tego, że cesarz Teodozjusz Wielki ustanowił chrześcijaństwo religią panującą. Czyli zobaczmy, w bardzo krótkim czasie z religii prześladowanej, nielegalnej, w ciągu kilkudziesięciu lat chrześcijaństwo stało się religią panującą. I jak za chwilę się dowiemy, nie całe chrześcijaństwo, tylko pewna jego część. Teodozjusz Wielki, poza tym, że był cesarzem rzymskim, był również gorliwym katolikiem, żarliwym przeciwnikiem Arian. 28 lutego 380 roku wydał ustawę nazwaną Edyktem Tesalońskim, w której pisał tak. Chcę mi widzieć wszystkie ludy, które podlegają miłościwej władzy naszej łaskawości, żyjące w wierze, jaką przekazał Rzymianom apostoł Piotr i którą głosi się tak jak niegdyś, także dzisiaj, i którą wyznaje, jak każdy wie, papież Damazy i biskup Piotr z Aleksandrii. Nakazałem, żeby ten tylko, kto przestrzega tego prawa, mógł przybrać imię katolika, a wszyscy inni, jako nierozumni i szaleni, byli napiętnowani hańbą nauki heretyckiej. Winni oni spodziewać się przede wszystkim pomsty Bożej, a następnie naszej kary stosownie do decyzji, którą powzięliśmy z natchnienia niebieskiego. Mocą tejże ustawy herezja stała się przestępstwem ściganym z mocy prawa. A w styczniu 381 roku Teodozjusz zarządził, że heretycy, niektórych zresztą wymienił z nazwiska, muszą oddać pomieszczenia kultowe prawowiernym biskupom. Nie będę komentował. Pod koniec IV wieku, drodzy braterstwo, Teodozjusz podzielił Imperium Rzymskie na dwie części pomiędzy dwóch swoich synów. I od tego czasu mamy do czynienia z Cesarstwem Zachodnim i z Cesarstwem Wschodnim. Stolicą jednego był Rzym, stolicą drugiego Konstantynopol, czyli dzisiejszy Istanbul. Zmarł w 395 roku. Ale bardzo szybko Cesarstwo Zachodnie zaczęło się, drodzy braterstwo, rozpadać. Stało się to głównie za sprawą tak zwanych barbarzyńców, bowiem barbarzyńcami nazywali Rzymianie wszystkich, którzy mieszkali w północnej części Europy, na północ od Dunaju i Renu, a więc były to plemiona germańskie. I o ile te dwie ogromne rzeki, Dunaj i Ren, stanowiły granicę, naturalną granicę trudną do przebycia dla wojsk, o tyle sytuacja w sposób znaczący odmieniła się w roku 406 naszej ery. W tym roku bowiem miała miejsce bardzo silna zima. Była zima tak solidna, że zarówno Ren, jak i Dunaj pokryły się grubą warstwą lodu. Tak grubą, że mogły po niej przejść wojska barbarzyńskie. Zostało to bardzo szybko wykorzystane, w związku z tym Germanie przeprawili się przez Ren i w 406 roku, właściwie w 7 już, zalali całą Galię, czyli dzisiejszą Francję. Bardzo szybko dotarli do Hiszpanii i nawet przeprawili się do północnej Afryki, opanowując te tereny, które były dotychczas rdzennym, można powiedzieć, terytorium Cesarstwa Rzymskiego Zachodniego. I w związku z tym, drodzy braterstwo, pojawiło się bardzo szybko tak, że Italią rządzili Ostrogoci, Afryką Północną Wandalowie, większością Galii Frankowie, a Hiszpanią Wizygoci. A więc widzimy, to już były te plemiona germańskie, barbarzyńskie. Cesarstwo rzymskie było to zachodnie tak słabe, że na przykład w 455 roku Wandalowie, którzy opanowali Afrykę Północną, przeprawili się do Europy, opanowali Rzym i całkowicie go zniszczyli. Byli tak bezwzględni i brutalni, że nawet wyrywali stalowe zawiasy z murów. I od tego czasu wandalami nazywa się wszystkich, którzy tak bezmyślnie niszczą wszystko. To właśnie od tego wydarzenia ma miejsce. W 476 roku, który przyjmuje się w historii jako upadek Cesarstwa Rzymskiego, germańscy najemnicy pod wodzą Odoakera zbuntowali się, przejęli władzę. Insygnia cesarskie odesłali do Konstantynopola i zaczęli rządzić samodzielnie Italią. Ale bardzo krótko to trwało. Z południowych wybrzeży Bałtyku przybyli Ostrogoci, którzy opanowali Italię i założyli swoje państwo. W tym czasie, drodzy braterstwo, to Cesarstwo Zachodnie, jak widzimy, już było zupełnie podzielone, ale Cesarstwo Wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu cały czas tworzyło jednolitą strukturę i było o wiele, wiele potężniejsze niż to zachodnie. Ale myśl o tym, aby znowu przywrócić to jedno wielkie cesarstwo rzymskie, łącznie z częścią europejską, było podtrzymywane po tamtej stronie, w Konstantynopolu, a miało to miejsce głównie, czy nasiliło się w czasach Justyniana I, zwanego Wielkim. Był to cesarz bizantyński, który postanowił przywrócić jednolite cesarstwo na całym terytorium byłego Cesarstwa Rzymskiego. Pierwszym krokiem do tego było podbicie Afryki. W związku z tym w 533 roku wysłał swojego wielkiego wodza Belizariusza, jednego z najważniejszych, najsłynniejszych wodzów w historii, który bardzo szybko, bo w 534 roku podbił Afrykę Północną, zdobył stolicę Wandalów, Kartaginę. I już jakby został wykonany pierwszy krok do tego, aby przywrócić władzę również na reszcie terytorium. W 526 roku zmarł w Italii wielki, potężny władca ostrogocki, Teodoryk Wielki. Po jego śmierci rozpoczęła się wewnętrzna walka o władzę. Królem został 10-letni wówczas Atalaryk. ale władzę w jego imieniu sprawowała jego matka, córka Teodoryka, Amalasunta. Ale to za panowania tego właśnie nastoletniego króla został między innymi wydany edykt zakazujący łapownictwa i kupowania głosów w czasie wyboru papieża. Amalasunta miała jednak taką wizję, iż postanowiła oddać Królestwo Ostrogockie pod panowanie Justyniana I, a więc było to zgodne z tym, czego cesarz w Konstantynopolu oczekiwał. Nie podobało się to władcom czy dowódcom wojskowym ostrogockim, w związku z tym 8 lat później Atalaryk umiera, a Amalasunta, aby ratować swoją sytuację, postanowiła wyjść za mąż za swojego kuzyna, który został cesarzem czy królem tego Królestwa Ostrogockiego. Ale że ponieważ Teodohad, ten właśnie za którego wyszła za mąż, miał przeciwny pogląd niż ona, więc zaraz po ślubie ją uwięził, odesłał na specjalną taką wyspę na jeziorze Bolsena, gdzie przez 3 lata była w odosobnieniu, a po 3 latach kazał ją zamordować w czasie kąpieli. Także tak się skończyło jej to małżeństwo. Ale to wydarzenie z kolei posłużyło Justynianowi I do tego, aby rozpocząć kampanię mającą na celu odbicie Italii z rąk Ostrogotów. I w związku z tym wojska Belisariusza, który już się sprawdził w Afryce Północnej, wylądowały najpierw na Sycylii, szybko Sycylię opanowały i zostały jego wojska w 536 roku przetransportowane, przedostały się już na teren Italii i bez właściwie walki zajęły Rzym. W związku z tym, iż ten Teodohad był kiepskim władcą, a jeszcze gorszym dowódcą, został szybko zabity przez swoich dowódców, został wybrany nowy król Witiges, który wyruszył przeciwko Belisariuszowi i obległ go w Rzymie. Ponieważ Belisariusz przewidział, że tak będzie, kazał wzmocnić mury, zgromadził żywność i bronił się w tym miejscu przez rok i 9 dni, po czym wojska ostrogockie w pewnym momencie wycofały się, bowiem zostały północne terytoria napadnięte przez innych Germanów i aby ratować swoją stolicę w Rawennie, wyruszyli z powrotem na północ, uwalniając Belisariusza i jego wojska z Rzymu. Ale Belisariusz był zwanym lisem, w związku z tym postanowił wyruszyć natychmiast za wojskami Witygesa. Dopadł go i jesienią 539 roku obległ go w Rawennie, czyli stolicy państwa ostrogockiego, pojmał i tak dobiegł kres państwa ostrogockiego w tym kształcie. Czyli w tym momencie ostatnia przeszkoda w postaci państwa ostrogockiego, które blokowało możliwości i wpływy papiestwa, została odjęta. Bowiem ostrogoci, którzy rządzili Italią, całymi Włochami, byli władcami, którzy nie dzielili się tą władzą z papieżami. Oni byli na ich usługach. Nawet jak jechali do Konstantynopola, do cesarza, to reprezentowali Ostrogotów. W związku z tym byli oni w pełni podporządkowani Ostrogotom. Natomiast w tym momencie, kiedy zostali oni pokonani, ostatnia z przeszkód została pokonana. A jak to przebiegało, drodzy braterstwo, w sferze duchowej? Cesarz Justynian, dążąc do odbudowy imperium, dążył jednocześnie do ujednolicenia religii na terenie całego cesarstwa. Przede wszystkim walczył z pogaństwem i stworzył prawa, które powodowały, iż każdy, kto porzucił katolicyzm, podlegał karze śmierci. Natomiast każdy, kto nie chciał stać się katolikiem czy przyjąć chrztu, tracił majątek i był poddawany różnego rodzaju prześladowaniom. Taki edykt pierwszy pochodzi z 527 roku. Natomiast poza tym, że walczył z pogaństwem, to szczególnie walczył z herezją, a szczególnie herezją aryjską. Bowiem na przykład Ostrogoci i wszystkie plemiona germańskie były wyznania ariańskiego. Oni uważali, że Bóg jest jednoosobowy, a nie wieloosobowy. I to było przez pewien czas, długi czas, jeszcze tolerowane, ale tolerowane było ze względu na ostry sprzeciw i zagrożenie ze strony króla ostrogockiego Teodoryka Wielkiego. W momencie, kiedy Ostrogoci zostali pokonani, to zarówno władza cywilna, jak i blokada do tego, aby prześladować heretyków na terenie cesarstwa, została usunięta. Aby mieć sojusznika w Italii, jeszcze zanim rządzili Ostrogoci, Justynian kokietował papieży rzymskich. W związku z tym wysyłał do nich różnego pisma i tak na przykład 6 czerwca 533 roku wysłał do Jana II taki list, w którym uznawał go za głowę wszystkich kościołów i przyznawał mu szczególny prymat w kościele. List ten został włączony razem z odpowiedzią papieża do kodeksu Justyniana, czyli kodeksu praw obowiązujących na terenie całego cesarstwa. Ale Jan wkrótce zmarł, bo w 535 roku i na jego miejsce został wybrany kolejny. Był to Agapit I, który wracając z Konstantynopola bardzo szybko zmarł w roku 537, także nie zdążył wrócić jeszcze nawet do Rzymu. Ale pomimo tak krótkiego panowania bardzo naraził się cesarzowej Teodorze, żonie Justyniana I, bowiem podczas pobytu w Konstantynopolu odwołał patriarchę, on się nazywał Antymos, patriarchy Konstantynopola, który był protegowanym cesarzowej, w związku z tym ona mu tego nie darowała i nie darowała już później wszystkim papieżom. W związku z tym, gdy został wybrany Sylweriusz, bo jeszcze w 537 roku jako papież, ona już miała swojego kandydata, był nim Wigiliusz. W związku z tym Belizariusz, który został wysłany do Italii, aby ją podbić, wziął ze sobą już tego kandydata Wigiliusza i gdy tylko przybyli do Rzymu, Sylweriusz został aresztowany, zesłany też na wyspę, tyle że już na Morzu Liguryjskim, a nie na jeziorze i tam po jakimś czasie zmarł z głodu. Pełnię władzy przejął Wigiliusz. I w momencie, kiedy wojska Belizariusza opuściły Rzym, Wigiliusz stał się właściwie przedstawicielem i rzecznikiem cesarza Justyniana na terenie Rzymu. I on sprawował władzę zarówno świecką, jak i w tej sferze duchowej. Dodatkowo, drodzy braterstwo, również przyczyniło się do tego to, że w czasie tych wojen prawie wszyscy senatorzy rzymscy zostali zabici. Bo przez wiele, wiele stuleci istniała taka instytucja, która nazywała się Senatem Rzymskim. I oni sprawowali władzę w imieniu całego, można powiedzieć, narodu. Ale ponieważ oni zostali w większości całkowicie wybici, w związku z tym Justynian musiał podjąć decyzję o zlikwidowaniu Senatu, bowiem nie było już tylu senatorów, aby można było przy ich pomocy sprawować władzę. W związku z tym papież Wigiliusz został jedynym praktycznie władcą, zarówno w tej sferze świeckiej, jak i duchowej. Ten Kościół rzymski był jedyną instytucją, która pozostała po czasach cesarstwa rzymskiego w Rzymie. W związku z tym bardzo szybko, gdy tylko zostali pokonani Ostrogoci, cesarz Justynian podjął decyzję o zamknięciu wszystkich świątyń ariańskich na terenie całego cesarstwa. Ci, którzy nie zechcieli się pozbyć swojej wiary, byli wygnani, majątki były konfiskowane. W związku z tym w taki sposób dążył do ujednolicenia religii na terenie całego cesarstwa. Bardzo szybko ariaństwo czy arianizm został zlikwidowany na terenie cesarstwa. Ostatni naród ariański, Longobardowie, już w następnym wieku przeszli na katolicyzm. I można powiedzieć, drodzy braterstwo, że wraz z tymi wydarzeniami skończyła się epoka starożytna, a zaczęła się epoka papieska. Tak więc jak widać z tego, co przedstawiłem w wielkim skrócie, drodzy braterstwo, ten rok 539, tak jak to było napisane w proroctwie, był bardzo niepozornym rokiem, bowiem ten róg był jeszcze wtedy bardzo malutki, ale on bardzo szybko rósł. Już niewiele lat później, bo powiedzmy około 40-50 lat później, papieże stanowili naprawdę silną władzę. Gdy pod koniec VI wieku, a więc 50 lat powiedzmy później, papieżem został Grzegorz, zwany Wielkim, to on już jako powiedzmy samodzielny władca negocjował z sąsiednimi królami, którzy najeżdżali Włochy, warunki pokoju, warunki uzgodnienia wroku, warunki pokoju czy zawieszenia broni, jak równy z równym. Po jakimś czasie nawet już mieli swoją własną armię, a więc jak widać rozwijało się to bardzo, bardzo szybko. Jakby dodatkowym elementem, który przyczynił się do wzrostu tej potęgi, były wydarzenia związane z epidemią dżumy, bowiem pierwsza z nich miała miejsce w 542 roku, a druga w 558 i było to tak ciężkie wydarzenie, że 40% społeczeństwa cesarstwa zmarło na wyniku tej dżumy. W związku z tym wszystkie narody, które doświadczyły tak wielkiego kataklizmu i nieszczęścia, były bardziej podatne na to, aby się poddać panowaniu władzy papieskiej. A więc te wszystkie czynniki Chopin bardzo skutecznie wykorzystał i doprowadził do tego, że ten róg, który był małym, niepozornym, mógł stać się wielkim, potężnym rogiem, który wyłamywał inne rogi, który stanowił potęgę, której świat wcześniej nie widział. Bowiem na jej usługach była również władza świecka. Jak pamiętacie, z pewnością, drodzy braterstwo, niedługo potem, zresztą mówiłem o tym już dzisiaj przez moment, przed chwilą, w roku 800 już z rąk papieskich korona cesarska została włożona na głowę Karola Wielkiego, a więc widać już wtedy, że prymat władzy tej duchowej nad władzą świecką przybrał już taki rozmiar. Bardzo, bardzo szybko się to wszystko stało. Drodzy braterstwo, po co przedstawiałem dzisiaj ten rok 539. Można powiedzieć, że trochę nudnej historii, tak? Ale, drodzy braterstwo, wychodzę z takiego założenia, że tego typu wydarzenia, tego typu daty, nawet które są niepozorne, stanowią namacalny, wspaniały dowód na to, że Bóg realizuje swój plan. Nawet jeżeli my czasami nie dostrzegamy, co On chciał przez to osiągnąć, co zamierzył, to On konsekwentnie go realizuje. Gdyby nie proroctwa biblijne i wyraźne wskazanie przez Boga tych dat, roku 539 na przykład, to myślę, że historycy na tą datę by specjalnie uwagi nie zwrócili. Ale my, bogatsi o świadectwa biblijne i świadectwa historyczne, możemy wyciągnąć z tego wniosek, że Bóg jest w pełni konsekwentny. Nic z Jego rąk nie ucieka. Wszystkie sznurki, jak się to mówi popularnie, trzyma w swoich rękach i gdy nadejdzie właściwy czas, a ten czas już jest bliski, nastanie Królestwo Boże, zbudzanie ludzi z grobów, co jest dodatkową zachętą do tego, aby w tych trudnych czasach, w których żyjemy, drodzy braterstwo, zachować wierność, ufność i nie dać sobie wydrzeć z serca radości wynikającej z poświęcenia i służbie naszemu Bogu. Tej radości, pełnej ufności życzę Wam z całego serca i dziękuję za wysłuchanie.